Z badań Centrum Mieroszewskiego przeprowadzonych pod koniec zeszłego roku wynika, że 39% Polaków deklaruje pozytywny stosunek do Ukraińców mieszkających w Polsce, 15% neutralny, a 35% negatywny. Z kolei po kontrowersjach związanych z decyzją władz w Kijowie o nadaniu jednostce wojskowej nazwy bohaterów UPA, aż 51,9% Polaków wskazało, że ich stosunek do Ukrainy i Ukraińców uległ pogorszeniu, a poprawę zadeklarowano zaledwie u 4,5% badanych. To był sondaż SW Research. Ukraińcy przyjeżdżali do Polski uciekając przed wojną, to jasne, ale również w poszukiwaniu lepszego życia. Traktują pod tym względem Polskę tak, jak my traktowaliśmy czy Wielką Brytanię, czy Niemcy, choćby po 2004 roku. A my, Polacy, bardzo zręcznie weszliśmy w buty obywateli tego zamożnego kraju, który z niechęcią patrzy na przyjezdnych, słabo wykwalifikowanych obcokrajowców. Eksperci wskazują różne przyczyny tego stanu rzeczy, a my o tym porozmawiamy w następującym gronie. Doktor Barbara Patlewicz, politolożka, znawczyni tematyki wschodniej z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I jeszcze raz przepraszam za złe poinformowanie o godzinie rozpoczęcia tego programu. Dziękujemy, że...
Nic nie szkodzi. Widać, kadra Uniwersytetu Szczecińskiego ma jeszcze dobrą formę, jeżeli chodzi o bieganie.
Tak jest. Doktor Arkadiusz Malkiewicz, Katedra Studiów Regionalnych i Europejskich, Wydział Ekonomiczny z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, z małą zmianą. Malkowski Arkadiusz.
Malkowski, bardzo przepraszam.
Dobrze się ten program zaczyna.
Nieźle się zaczyna. Jest jak u Hitchcocka.
Tak.
Trzęsienie ziemi, a potem napięcie będzie rosło, ale mam nadzieję, że to już jest koniec takich niespodzianek. A z kolei przy telefonie Marcin Paladę, socjolog polityki, kanał Marcin Paladę Statystycznie. Dobry wieczór. Słyszymy się? Nie słyszymy się. To w takim razie jednak ciąg dalszy różnego rodzaju niespodzianek. Ale tak już zupełnie poważnie. Chciałabym zapytać najpierw państwa w studiu, ponieważ poza tym, że są państwo naukowcami, badaczami, także macie kontakt ze studentami, a jeśli ze studentami, to także z tymi z Ukrainy, którzy przyjechali do nas studiować. Czy tutaj jest jakaś zmiana, jeśli chodzi o stosunek Polaków do Ukraińców, pani doktor?
No niestety jest zauważalna. To znaczy w moim instytucie jesteśmy na tyle przyjaznym instytutem dla studentów z Ukrainy, rzeczywiście zwłaszcza na kierunku stosunki międzynarodowe. Mamy ich na każdym roku całkiem taką liczną grupę i kadra sobie zdaje sprawę ze zmieniającej się sytuacji i też rozmawiamy z naszymi polskimi studentami odnośnie tego, że powinni się bardziej zaopiekować tymi studentami z Ukrainy, powinni zwracać uwagę na różnego rodzaju krytykę, ale rozmawiam też ze samymi studentami z Ukrainy, którzy do mnie przychodzą czasami się wyżalić i niestety w przestrzeni miasta zaczyna się różne negatywne zachowania wobec nich. Począwszy od jakichś osób starszych, które reagują na młodych ludzi rozmawiających na przykład w komunikacji miejskiej w języku ukraińskim. Albo są sytuacje, kiedy dzwonią na przykład do swoich rodziców, którzy mieszkają dalej na Ukrainie i w sposób naturalny rozmawiają z nimi po ukraińsku. Więc zdarzały się już różnego rodzaju słowne zaczepki, impertynencje, próby jakiegoś takiego chuligańskiego ataku i niestety jest to coraz bardziej widoczne. Tak jak mówię, w samej przestrzeni uniwersytetu, no oczywiście o tym będziemy pewnie też rozmawiać, bo to jest jakby sam przyczynek do do tego naszego dzisiejszego spotkania. Decyzja prezydenta Zeleńskiego to zostało źle odebrane przez polskich studentów i na nowo jakby rozgorzała dyskusja dotycząca tego, jak ci ukraińscy studenci byli na przykład uczeni w swoich książkach, w swoich szkołach na temat Wołynia, jaki oni mają do tego stosunek, jaka jest podstawa tej decyzji, czy to jest tylko i wyłącznie kwestia wewnętrznej polityki prezydenta Ukrainy, czy to jednak ma uderzać właśnie w te relacje polsko-ukraińskie. No to się na razie rozwija i ja jestem bardzo świadoma tego, że jeżeli my nie będziemy głośno o tym mówili, nie będziemy mówili, że to może być problem, który będzie nas tylko i wyłącznie dzielił, to na tym będzie wygrywały wszystkie te stereotypowe, hybrydowe działania, które na terenie Polski prowadzi Rosja. A trzeba pamiętać o tym, że Polska jest najbardziej narażonym krajem ze wszystkich krajów europejskich na te ataki. Więc to będzie tylko i wyłącznie polaryzowało społeczeństwo, podgrzewało atmosferę, a czym bliżej kolejnych wyborów, tym to może jeszcze eskalować.
Chciałabym, zanim z tym samym pytaniem zwrócę się do doktora Arkadiusza Malkowskiego z ZUT-u, to jeszcze powitać naszego gościa telefonicznego. Jest już na łączach Marcin Palade. Przypomnę, to socjolog polityki, kanał Marcin Palade Statystycznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zatem, panie doktorze, czy pan też notuje taką eskalację wrogich czy choćby niechętnych zachowań wobec ukraińskich studentów?
Na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie od wielu lat mamy dość liczną grupę studentów z Ukrainy, z Białorusi. Wcześniej jeszcze z wielu innych krajów w ramach programu Erasmus. Chodzi o te wschodnie kraje. Dzisiaj troszeczkę jest, teraz te kierunki się troszkę zmieniły, skąd przyjeżdżają do nas studenci z Erasmusa. A więc zawsze byliśmy takim dość mocno kosmopolitycznym wydziałem. Ja osobiście nie dostrzegam jakichś takich sytuacji, które wymagałyby jakichś ostrych reakcji ze strony kadry w zakresie ich obecności na naszym wydziale. Być może dlatego, że jesteśmy małym kameralnym wydziałem, wszyscy się znają, tak, i nikt nie jest anonimowy i każda sytuacja, która miałaby miejsce odnośnie jakichś relacji między studentami polskimi a ukraińskimi, byłaby w naturalny sposób bardzo szybko wyłapana. Wręcz przeciwnie, miałem okazję akurat ostatnio robić jakieś zaliczenia, gdzie były prace przygotowywane w grupach, a więc często także mieszanych i one się, jakby te prace zawsze były, spotykały się z taką życzliwą reakcją, nawet jeżeli były trochę tym takim łamanym polskim przedstawiane przez naszych studentów ukraińskich. Ja osobiście nie notuję żadnych problemów z tymi studentami. Oni są tacy sami jak studenci polscy, mówiąc wprost. Są ci mocno zaangażowani, są ci trochę mniej zaangażowani. To, co ich łączy także ze studentami polskimi, to jest to, że większość z nich pracuje. Jesteśmy kierunkiem ekonomicznym, tak, a więc ci studenci w większości przypadków już pracują w czasie studiów. A więc ja postrzegam to bardzo pozytywnie, co się dzieje na wydziale. Aczkolwiek obserwując to, co się dzieje w mediach społecznościowych, w mainstreamowych mediach i w tych takich bardzo skrajnych, czy prawicowych, czy lewicowych, no to możemy dostrzec oczywiście, że ta sytuacja jest dramatycznie różna od tej sytuacji, która miała miejsce na początku konfliktu, czyli w 2022 roku. Jakie są przyczyny? One są na pewno wielowątkowe, ale z całą pewnością tą siłą sprawczą tej zmiany jest konsekwentna, realizowana z ogromnym rozmachem polityka dezinformacji, polityka szerzenia nienawiści realizowana przez Federację Rosyjską. I to, że jesteśmy w stanie wojny hybrydowej, a na pewno w stanie wojny o duszę, tak? To myślę, rząd, że to myślę, że nikogo nie dziwi. I myślę, że to jest taki punkt wyjścia do dalszych dyskusji. Oczywiście w ujęciu politycznym po jednej i po drugiej stronie mamy szereg różnego rodzaju wypowiedzi, które z całą pewnością mogłyby nie zaistnieć nigdy w przestrzeni publicznej, tak, ponieważ nie prowadzą do niczego dobrego. Rzeczpospolita obojga narodów była zawsze kosmopolitycznym państwem. Rzeczpospolita II była kosmopolitycznym państwem. Jakoś przyzwyczailiśmy się do tej wysokiego poziomu tolerancji dla innych narodów.
Ale może bardziej historycznie niż tak współcześnie. Naprawdę współcześnie.
Z całą pewnością tak. Ja dostrzegam także to, że ten wiek XXI, bo mam tyle lat, że pamiętam jeszcze XX niestety, czy stety. Natomiast stety, myślę, że wtedy było jakoś fajniej. Być może dlatego, że człowiek był młodszy. Natomiast faktycznie dostrzegam tą taką radykalizację pewnych postaw, która zupełnie jest irracjonalna z punktu widzenia tego, o co tak naprawdę toczy się spór współczesnie, o to, jakimi wartościami chcielibyśmy, żeby ten świat się kierował dla naszych dzieci i o jakie wartości powinniśmy walczyć. To z pewnością nie są te wartości, które są dzisiaj wyciągane. Prawda historyczna, czy walka o prawdę historyczną, czy polityka historyczna. Polityka historyczna generalnie ma bardzo niewiele wspólnego z prawdą historyczną. I to jest dowiedzione przez wiele lat. I to jest realizowane zarówno przez stronę ukraińską, jak i przez stronę polską na równych zasadach. Tak? I do tego powinniśmy się pewnie przyzwyczaić i trochę może już jakby nie do końca dowierzać tym pewnym działaniom, które są prowadzone. Są prowadzone na bardzo konkretny użytek. Ale niestety, jak się okazuje, one nadal bolą. One nadal gdzieś tam powodują takie zupełnie niepotrzebne zamieszanie. Wolałbym, żebyśmy rozmawiali o czymś zupełnie innym, o tym, jak będzie ten świat zbudowany po tym, kiedy Rosja przegra tę wojnę, po tym, jak będziemy sobie układać stosunki z nową Rosją, z nową Ukrainą, z nową Europą, z nowymi Stanami Zjednoczonymi, bo kiedyś ta sytuacja nastąpi.
Kiedyś ta sytuacja nastąpi, ale do tego jeszcze droga daleka. Skoro zadałam pytanie gościom w studiu tutaj, bo na początku przedstawiłam statystyki, jak to wygląda właśnie, jeśli chodzi o badania opinii publicznej, ale też liczę na pana refleksję taką trochę natury osobistej, panie Marcinie. Marcin Palade, socjolog polityki kanału Marcin Palade statystycznie. Jak pan to widzi, ten nasz niewątpliwie zmieniający się stosunek do Ukraińców w ogóle i do Ukraińców w Polsce?
Z uwagą wysłuchałem to, co mówili moi szanowni przedmówcy. I mam świadomość tego, że Polska poddana jest działaniom operacyjnym służb rosyjskich. Nie dzieje się to od wczoraj, od tygodnia, od miesięcy. Intensyfikacja tych działań ma miejsce od lutego 2022 roku. Tym niemniej, choćby odwołując się do zdarzeń z ostatnich dni, które spowodowały i tak nie najlepsze postrzeganie Ukrainy i Ukraińców w Polsce, bo przypomnę, że ten proces to nie jest jakiś nagły zwrot sprzed kilku tygodni, tylko to jest coś, co narastało od mniej więcej 2024 roku. I moglibyśmy tutaj szereg wydarzeń wymienić, które spowodowały, że jest tak, a nie inaczej. Tym niemniej musimy jednak przytoczyć konkretny fakt, który wywołał to, co się wydarzyło w ostatnich dniach. To była decyzja prezydenta Ukrainy, Zełeńskiego, o nadaniu jednej z jednostek nazwy bohaterów UPA.
Zgadza się, tylko
konsekwencją tej decyzji był wzrost napięcia w relacjach między Kijowem a Warszawą, Ukrainą a Polską, co przeniosło się także na postrzeganie Polaków i Polski ze strony Ukraińców, bo wiemy też w odbiorze po drugiej stronie, choćby dane z sieci pokazują, że to nie jest tylko tak, że myśmy zaostrzyli swoje podejście i swoją negatywną ocenę prowadzonej szczególnie polityki historycznej przez Ukrainę, gdzie jest naturalna kolizja, choćby jeśli chodzi o Wołyń, z naszym punktem widzenia, ale mamy też do czynienia z tamtej strony, strony ukraińskiej, z innym, o wiele mniej pozytywnym postrzeganiem Polski i Polaków. Gdybyśmy się odwołali choćby do początku wojny, czyli tego bardzo dużego wsparcia, którego Polska Ukrainie udzieliła po napaści Rosji na Ukrainę, co przełożyło się też w naturalny sposób na to, że byliśmy bardzo dobrze postrzegani jako nacja, jako państwo, jeśli chodzi o stronę ukraińską. Także oddzielmy dwie rzeczy.
Oddzielmy dwie rzeczy. Natomiast jeśli mogę wejść w słowo, to jeśli chodzi o stosunek Ukraińców, czy on się zmienia do Polaków, czy nie, zostawmy na chwilę ten wątek, dlatego że do naszego grona dołączy za kilka minut Maria Pysz, redaktor naczelna Polskiego Radia Lwów. Chciałabym, żeby ona też uczestniczyła w tej rozmowie. Myślę, że sporo wniesie na ten temat. Natomiast ja w pewnym momencie nabrałam powietrza, żeby wejść w słowo panu. Nie udało się, ale chciałam nawiązać do słów pani doktor, która powiedziała, że przyczynkiem do naszego spotkania, do podjęcia tego tematu jest, i tutaj się absolutnie zgadzam, oczywiście to nie jest jedyny bodziec, który nas skłonił do podjęcia tego tematu, ale przyczynkiem takim tym głównym była ta decyzja władz Wołodymyra Zełenskiego o nazwaniu jednostki wojskowej bohaterów UPA.
No ale my też zapominamy o jednym, że zanim ta decyzja została podjęta, to tam jakby nastąpiła w tym roku gloryfikacja ukraińskich nacjonalistów. Rozpoczęło się to między innymi od decyzji sprowadzenia prochów Andrija Melnyka, jednego przecież z głównych właściwie żołnierzy OUN z Luksemburga, i jego honorowe pochowanie na cmentarzu w Kijowie. Jest decyzja powiązana między innymi ze sprowadzeniem chociażby Konowalca, więc to jest jakby taka na szeroką skalę kampania, która w tej chwili się rozpoczęła w Ukrainie, i to jest też kwestia jakby wykorzystywania właściwie tego nacjonalizmu ukraińskiego w dużej mierze do przykrywania sytuacji na najwyższych szczytach władzy w Ukrainie, tych elit politycznych. No ja mam dosyć duże doświadczenie, jeżeli chodzi o Ukrainę. Od 12 lat obserwuję, jak się zmienia Ukraina. Jeżdżę tam regularnie, teraz jadę w lipcu. I też widzę, jak te symbole wokół właśnie OUN są traktowane w kontekście budowania ich tożsamości. I to, że to wybuchło akurat, czyli ta główna decyzja nadania temu specjalnej jednostce nazwy bohaterom OUN, no rzeczywiście jeszcze bardziej jakby podsyciło takie postrzeganie tego, że Ukraińcy są niewdzięczni Polakom, a że będą gloryfikować kogoś, kto jest odpowiedzialny między innymi za współpracę, tak jak pan powiedział, czy to z SS Galicien, czy to za rzezie wołyńskie. Więc to jakby się nawarstwia kilka elementów. To nie jest coś, od czego się zaczęło mówić o tym ukraińskim nacjonalizmie z perspektywy tylko i wyłącznie tego jednego nadania.
To ja, jeśli mogę tylko jednym zdaniem trącić tutaj, absolutnie podpisując się pod tym, co moja szanowna przewodniczącej powiedziała, ale tylko zwrócić uwagę, że ja miałem troszkę inną ocenę od samego początku, dlatego że też z bliska śledziłem od kilkunastu lat to, co dzieje się na Ukrainie. Istotnie w ostatnim czasie mamy do czynienia z przyspieszeniem pewnych procesów odwoływania się do ideologii, no trzeba powiedzieć to wprost, nazistowskiej czy neonazistowskiej, tak. Bo przecież tak funkcjonowała Ukraina, kolaborując z hitlerowskimi Niemcami. Natomiast chcę powiedzieć, że to nie jest przypadek, że dzisiaj na Ukrainie jest około 50 pomników Bandery Suchewicza, ponad 500, czy w tej chwili 600 ulic Suchewicza i Bandery. Ten proces, trzeba to powiedzieć wprost, banderyzacji Ukrainy odbywał się w roku 2010. I przypomnę tylko dwa zdarzenia, które są bardzo istotne. Pierwsze to, że prezydent w roku 2010, prezydent Ukrainy Juszczenko, swoją ostatnią decyzją urzędując w Kijowie, nadał imię bohatera Ukrainy Stefanowi Banderze, a jego następca Petro Poroszenko, prezydent Ukrainy także, doprowadził do sytuacji, w której żołnierze SS Galicien, OUN-u, UPA mieli pełne uprawnienia kombatanckie na Ukrainie, no co w jasnej sprzeczności, że tak powiem, jest jak gdyby z tą dobrą stroną mocy, po którą rozumiem, że my się utożsamiamy, biorąc pod uwagę to, gdzie byliśmy w czasie II wojny światowej po jej zakończeniu i pewnym systemie wartości, który nas dzisiaj powinien obowiązywać wszystkich.
Przeciwko czemu strona polska też protestowała?
Jest już z nami Maria Pysz, redaktor naczelna Polskiego Radia Lwów. Dobry wieczór, pani redaktor. Chyba jednak nie, w związku z czym za chwilę do tego wrócimy. Natomiast ja tak pomyślałam o jeszcze całkiem niedawno, mimo wszystko, mimo że też jeżdżę do Ukrainy, też zresztą razem jeździmy. Natomiast jest to coś takiego, że mimo, że przecież te ulice Bandery chociażby, czy pomniki Bandery nie urosły teraz w ciągu ostatnich tygodni, czy miesięcy, czy dni, tylko to był proces, tak jak państwo mówili, to istniała jakaś taka nadzieja, że Bandera, mówię teraz bardzo umownie, Bandera, banderowce, Ta cała mitologia przestanie być Ukraińcom potrzebna, dlatego że tak naprawdę mają swoich nowych bohaterów, bohaterów tej wojny. I że to oni w tej chwili tworzą tę swoją własną mitologię.
To znaczy, no można było to obserwować chociażby, jeżeli chodzi o te flagi czarno-czerwone w przestrzeni niektórych miast ukraińskich, które na nowo się pojawiły. To też bardzo mocno widać na przykład na tych cmentarzach, gdzie bohaterowie tej nowej Ukrainy, tej nowej wojny są chowani z honorami, gdzie pojawiają się te emblematy banderowskie.
Gdzie powiewają flagi tak. Ukrainy i właśnie...
Tak, i flagi oddziałów. Natomiast no, nie oszukujmy się. No, w podręcznikach książek ukraińskich młodzi ludzie uczą się o tym, że no, Polska to był agresor wobec nich. I to, jak rozmawiam z ukraińskimi studentami, nawet jak próbujemy czasami podnosić sprawę Wołynia, no to zawsze się pojawia argument, dlaczego my na przykład nie jesteśmy w stanie uhonorować tak jak w Izraelu honoruje się sprawiedliwych wśród narodów wobec Polaków, którzy uratowali Żydów. Nie honoruje się na przykład Ukraińców w Polsce, którzy też ratowali Żydów. Ja im na przykład wtedy opowiadam taką historię byłego ambasadora Izraela w Polsce, czyli Szewacha Weissa, który został właśnie uratowany.
Rzeczywiście przez ukraińskich i polskich sąsiadów. Natomiast jest już z nami Maria Pysz, redaktor naczelna Polskiego Radia Lwów. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Dobry wieczór.
Się tym razem udało. Bardzo się cieszę, że jest pani redaktor z nami, a rozmawiamy na trudne tematy tych naszych polsko-ukraińskich relacji, które, tak się przynajmniej wydawało, zwłaszcza na samym początku tej pełnoskalowej wojny w Ukrainie, że dążą do takiego pojednania, że w zasadzie na różnych przestrzeniach, na różnych, że się tak wyrażę, frontach, chociaż to może takie bardzo wojskowe określenie, to zmierza w bardzo dobrym kierunku. Jak to wygląda z perspektywy Ukraińców i Polaków mieszkających w Ukrainie?
To znaczy, na pewno ta perspektywa troszkę się zmieniła, jeżeli mówimy o okresie po 22 roku. I tu nie zapominajmy, że każda akcja budzi reakcję, budzi pewne działanie. Poza tym też nie zapominajmy, że na Ukrainie wciąż trwają ekshumacje. W IPN-ie, czyli Polskim Instytucie Pamięci Narodowej, obecnie są złożone 23 wnioski. Obecnie trwają ekshumacje w trzech miejscach. Przepraszam, jeszcze nie ekshumacje, ale prace poszukiwawcze. Bo żeby ekshumować, to trzeba mieć wiedzę, gdzie to robić. Trwa drugi tydzień, do 19 potrwają prace w Hucie Pieniackiej, a oprócz tego jedna zbiorowa mogiła już została znaleziona. Te pozwolenia na jakiekolwiek prace są wydawane postępowo, dlatego że a nie ma takiej ilości ekspertów, którzy by mogli we wszystkie 23 miejsca pojechać. B. Nie we wszystkich miejscach da się przeprowadzić ekshumację, dlatego że tutaj mówimy o dwóch wnioskach, na które na razie pozwoleń żadnych nie będzie, dlatego że są to ofiary operacji polskiej i to trzeba było jechać wszystkim pod Charków i pod Cherson. a tam są działania wojenne, niestety w pełni trwają, więc to jest niebezpieczne zarówno dla ekspertów z Polski, jak i z Ukrainy. Nie zapominajmy, że przy jakichkolwiek pracach pracują grupy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, a także grupy ukraińskie, które we współdziałaniu przeprowadzają te prace i obyśmy my im nie przeszkodzili w działaniach.
Na pewno to jest absolutnie wielki pozytyw w tej całej trudnej sytuacji, że w tej chwili w takich warunkach te prace poszukiwawcze, ekshumacyjne, a w konsekwencji też pewnie identyfikacyjne się toczą. I to jest właśnie jakieś światełko nadziei dla mnie, dlatego że jeśli ta historia ciągle tak mocno ciąży na tych naszych stosunkach, ciągle się za siebie oglądamy, to znaczy, że rozstrzygnięcie tych wszystkich kwestii, zbadanie tych kwestii, dojście do jakiegoś porozumienia też z Ukraińcami, jeśli chodzi o ocenę tej historii, ocenę tamtych wydarzeń, a przede wszystkim może, bo ocena to jest coś, co musi nastąpić po ustaleniu faktów, co do których jesteśmy zgodni, obie strony. I to może rzeczywiście przynieść jakieś bardzo wymierne efekty. No ale to jest zaledwie jedno światełko w tunelu, czy pani redaktor znalazłaby jeszcze jakieś?
To znaczy przede wszystkim to jest ogromne światło w tunelu, a tutaj jeżeli mówimy o wspólnych faktach, pojednaniu i reszcie, no to miesiąc temu odbyła się konferencja historyków, a także polityków Centrum Mieroszewskiego, które właśnie zajmuje się badaniem wspólnej polsko-ukraińskiej historii. I tutaj powiedzmy historycy się tym zajmują. Ludzie z ludźmi zawsze znajdą wspólny język i przede wszystkim ci ludzie, którzy odwiedzają nawzajem oba państwa, i Polskę i Ukrainę. I powiem tak kolokwialnie i nie daj Boże, żeby ktoś na tym robił kapitał polityczny.
No tak, politycy tutaj nie robią dobrej roboty, jeśli chodzi o te nasze stosunki, bo no niestety, ale to trochę tak jest, że także te relacje są w jakimś sensie wykorzystywane instrumentalnie do narracji na zupełnie inny temat.
No nie zapominajmy, że tak możemy nakręcić spiralę, że nie da się jej rozkręcić, a oprócz tego mamy w obecnym czasie wojnę kognitywną, mamy w obecnym czasie po trochę przygotowanie się do wyborów jak po jednej, tak i po drugiej stronie, bo też nie ukrywajmy, że ukraińscy działacze polityczni wciąż o tym myślą, tak samo jak w Polsce. No, mamy konkretne daty, konkretne lata, ale tam jeszcze nie. Tylko, że właśnie w tym wszystkim musimy znaleźć konsensus. Tutaj nie mówię, aby go szukać w ramach historycznych wydarzeń, ale w ramach dni dzisiejszych, bo przecież jesteśmy zgodni ze sobą. Potrafimy się dogadać na każdym poziomie. Potrafimy się dogadać nawet w ramach prac poszukiwawczych i ekshumacji. To czego my tak naprawdę jeszcze potrzebujemy?
No właśnie, czego my jeszcze potrzebujemy?
To jest takie pytanie na razie bez odpowiedzi.
Ale może goście w studiu?
Ja myślę, że to, co jest nam potrzebne, to spojrzenie w przyszłość, nie deprecjonując przeszłości. Oczywiście pamiętając o tej trudnej przeszłości i zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie ukraińskiej, bo każdy ma swój punkt widzenia na pewne zdarzenia. Natomiast to nie powinno nam w żaden sposób przeszkadzać w budowaniu przyszłości. Ja jako ekonomista nie bardzo widzę się tutaj w dyskusji dotyczącej rozstrzygania sporów historycznych i tego typu rozwiązań, chociaż historia mnie pasjonuje, ale mam swoje własne zdanie w tym zakresie, także w zakresie stosunków polsko-ukraińskich, ale chyba nie w tym charakterze zostałem zaproszony do studia. Dla mnie osobiście elementy związane z budowaniem tych stosunków polsko-ukraińskich sprowadzają się do kilku moich własnych przemyśleń. To znaczy jeszcze przed wojną na Ukrainie polscy eksperci bardzo mocno zaangażowali się w proces demokratyzacji ukraińskich samorządów. Tak, tu mi było najbliżej, a więc łączenie się w proces deregulacji, proces łączenia się gromad ukraińskich w odpowiedniki naszych gmin i w tym procesie miałem okazję uczestniczyć i widziałem ten autentyczny entuzjazm w zakresie wprowadzania tych rozwiązań, na których to Ukraińcy się wzorowali, a to były polskie rozwiązania. Tak, tutaj mówiąc szczerze, za pieniądze amerykańskie realizowaliśmy wizję samorządu polską na Ukrainie. Tak, a więc to tak mniej więcej wyglądało. Drugi element, na który chciałbym zwrócić uwagę, to jak polska gospodarka sobie radzi w kontekście tej sytuacji, która ma miejsce dzisiaj na Ukrainie. I tu trzeba powiedzieć, że zarówno ta emigracja przedwojenna, która też była dość wyraźnie widoczna na polskim rynku pracy, spora część Ukraińców jednak podejmowała pracę w Polsce ze względu na to, że była ona bardziej lukratywna niż na Ukrainie, chociaż nie byliśmy pierwszym wyborem. Zdecydowanie więcej Ukraińców pracowało przed wojną w Czechach, w Austrii, w Niemczech. Tak, to były dla nich te kraje bardziej lukratywne pod tym względem, ale ta diaspora ukraińska przedwojenna, także ta emigracja była u nas widoczna i już wtedy w dużej mierze łatała nam dziurę pokoleniową. Jesteśmy w tragicznej sytuacji demograficznej w Polsce, co znajduje swoje odzwierciedlenie w rynku pracy i w tym, że polskie przedsiębiorstwa coraz częściej wręcz na gwałt poszukują pracowników, których nie ma w Polsce i nie będzie ich nigdy. Wszystkie dane wskazują, że w ciągu najbliższych 10 lat musimy sprowadzić do polskiej gospodarki około 3 milionów ludzi, którzy przyjadą z innych krajów, bo tych ludzi w Polsce nie znajdziemy. Ten milion Ukraińców, bo te dane są różne, tak, ale dzisiaj jeszcze sprawdzałem dane dotyczące tego, gdzie według Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie ta migracja się skierowała, więc w Polsce według tych danych jest około miliona Ukraińców. Najwięcej jest w Niemczech, 1 200 000, no i później pozostałe kraje tutaj ościenne mają duży udział. A więc ten milion Ukraińców, mówiąc bardzo dosadnie, ratuje nam naszą gospodarkę.
I mimo, że maleje liczba tych osób, to jednak w dalszym ciągu są największą grupą migrantów pracujących w Polsce.
Tak, polska gospodarka dzisiaj wymaga rąk do pracy. Jesteśmy nadal gospodarką, która w dużej mierze oparta jest na czynniku produkcji, jakim jest praca ludzka. Tak, ona jest nadal bardzo doceniana w polskich przedsiębiorstwach i ona jest nadal ważnym elementem budowania konkurencyjności naszej gospodarki. Brakuje nam tych ludzi. Wszystkie dane wskazują, że 80% migrantów, nawet tych wojennych, a przypomnę, że w dużej mierze to są kobiety i dzieci, to są osoby, które znalazły zatrudnienie w Polsce, głównie w usługach, głównie w handlu. Proszę mi pokazać jakiś dyskont spożywczy, który byłby w stanie sprzedać nam rano bułki bez pań z Ukrainy.
I panów.
Oczywiście. To jest także przemysł generalnie. To jest budownictwo, gdzie ci właśnie uchodźcy czy migranci znaleźli zatrudnienie, pracują. Tych, których ja znam, to pracują bardzo ciężko. Często zdecydowanie poniżej swojej kwalifikacji, bo mają problemy z nostryfikacją dyplomów. Często ten język polski nie pozwala na pracę na takich wysokich stanowiskach, jak wcześniej pracowali. Znam historię profesora fizyki, który pracuje na budowie. Tak, a więc to są tego typu sytuacje. Natomiast to nie zmienia faktu, że według danych, które są dostępne i te raporty są przygotowywane i przez Deloitte, i przez Narodowy Bank Polski, i przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Ukraińcy zatrudnieni w Polsce w 2024 roku byli odpowiedzialni za około 2,7 do 3% polskiego PKB. Wytworzyli ten PKB dzięki swojej ciężkiej pracy. Dzięki temu, że są ci pracownicy, bardzo wielu polskich przedsiębiorców może dalej rozwijać swoją działalność gospodarczą, dalej budować swoją konkurencyjność. To jest bardzo ważne z tego względu, że my jesteśmy na tym etapie, kiedy jeszcze potrzebujemy ogromnej ilości ludzi do pracy, takiej fizycznej pracy. Tak? Często nawet w tych mniej wymagających kwalifikacji zawodach, gdzie było bardzo trudno o tych pracowników. Dzisiaj coraz częściej ściągamy tych pracowników z Kolumbii, z krajów Dalekiego Wschodu, co także pokazuje, jakie jest wielkie ssanie na pracowników niezbędnych polskiej gospodarce. Niestety nie jesteśmy na tym etapie rozwoju, kiedy mówimy o jakichś wysokich technologiach, które wymagają zdecydowanie mniejszej ilości pracowników. Jesteśmy krajem, który gdzieś tam w tym łańcuchu wartości ma swoje miejsce i to miejsce zostało jakby wypracowane dzięki właśnie tej taniej sile roboczej na dzień dzisiejszy. Niestety, tak? I dzięki paradoksalnie dzięki temu, że ci pracownicy się znaleźli w Polsce, to w jakimś sensie ten problem związany z demografią, problem z brakiem pracowników dla polskich firm został w jakiś sposób na jakiś okres czasu zażegnany. Ja bym wolał, żebyśmy dzisiaj zaczęli dyskutować o tym, co zrobimy w polskiej gospodarce, kiedy Ukraińcy wygrają tę wojnę, co im życzę. A wszystkie dane wskazują, że około 45-50% obecnie pracujących w Polsce Ukraińców deklaruje chęć powrotu do swojego kraju. Mhm. I to oznacza, że nie kupimy tej bułki.
W dyskoncie. Ponieważ za chwilę opuszcza nas Maria Pysz, redaktor naczelna Polskiego Radia Lwów. Tak się umawiałyśmy, więc może jeszcze słowo dla pani redaktor na zakończenie. Mówiła pani o tych, można powiedzieć, światłach w tunelu, które się pojawiają, ale tutaj pan doktor mówił też o wcześniej nieco o kwestii odbudowy Ukrainy. Jak to wygląda, jeśli chodzi o udział Polski? Czy na ten temat pisze się na przykład w prasie ukraińskiej? Mówi się w ukraińskich mediach?
Tak, oczywiście, że się mówi. Tak, oczywiście, że wszyscy się szykują do konferencji, która ma się odbyć w Gdańsku, dotyczącą właśnie odbudowy Ukrainy. No i tutaj nie zapominajmy o polskim biznesie, który jest prowadzony na terenie całej Ukrainy. Oczywiście mówię o terytoriach nieokupowanych. To jest od Lwowa do Kijowa i to są mniejsze firmy, wytwarzające mniejszy procent jakby płacenia podatków i całej reszty. I tak, że to są ogromne koncerny, polskie koncerny z polskim kapitałem. To są banki z polskim kapitałem. To są działalności jednoosobowej i tak dalej. I to wszystko dzieje się obecnie. Dlatego otrzymaliśmy dwie grupy Polaków na terenie Ukrainy, bo są Polacy, którzy tam mieszkają od zawsze. I wytworzyła się grupa Polonii, czyli ludzi, którzy przyjechali do nas po prostu za pracą. I tak samo oczywiście tutaj zgadzam się ze swoim przedmówcą, że ręce do pracy z Ukrainy są w Polsce bardzo ważne, dlatego że czytamy statystyki GUS-u, widzimy, co się odbywa w gospodarce. I tak, i tutaj mam takie może ludzkie przesłanie do niektórych działaczy facebookowych, niektórych działaczy z X-a i tak dalej, bo wiadomo, sieci społecznościowe żyją własnym życiem, a ludzie własnym. No i jeżeli ktoś twierdzi, że w Polsce praca dla Polaków, no to wracajcie z Holandii, wróćcie z Anglii. Miejsce w Biedronce i Żabce się znajdzie, naprawdę.
Dziękuję bardzo. To bardzo mocne słowa i chyba bardzo słuszny apel. Dziękuję Maria Pysz, redaktor naczelna Polskiego Radia Lwów. Pięknie dziękuję i spokojnego powrotu do Lwowa.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Dziękuję bardzo. Marcin Paladę, zamilkł pan na dłużej, ale myślę, że tutaj ten wątek ekonomiczny, przepraszam, że to tak nazwę cynicznie, ta przyjaźń, ta solidarność nam się po prostu opłaca.
Znaczy ona nam się z całą pewnością opłacała i opłaca do dzisiaj. Mówimy o tej migracji zarobkowej przedwojennej. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że to w absolutnej większości były osoby, które wtopiły się, można powiedzieć, nie tylko w rynek pracy polskiej, ale też wtopiły się w polską rzeczywistość, ciężko pracując. Ale czym innym przecież jest ten napływ uchodźców, który obserwujemy od lutego 2022 roku, gdzie oczywiście część poszła do pracy, natomiast część albo funkcjonuje tutaj dzięki wsparciu państwa polskiego, co ma miejsce, albo po prostu to, co także widzimy na polskich ulicach, czyli mamy tę bogatszą część Ukraińców, która potraktowała Polskę jako być może przystanek do tego, żeby pojechać gdzieś dalej. Ja tutaj się na chwilę chciałem wejść w lekką polemikę z panem, który mówił na temat, niemalże straszył nas wizją tego, że jak nie będzie tych Ukraińców, to nie będzie komu przywieźć, czy upiec, czy przywieźć, czy potem sprzedać tych bułek. To jest argument Nawet jeżeli byśmy wzięli pod uwagę te 40 kilka procent, które deklaruje, a nie wiemy, czy to jest z badań dokładnie, bo ja się przyglądałem też tym badaniom, bo to generalnie chodzi o tych, którzy trafili do nas po lutym 22, którzy nie są zbyt produktywni z punktu widzenia zysków dla państwa polskiego. Gdyby to dotyczyło migracji przedwojennej, zarobkowej, tej przed lutym 22 roku, to faktycznie mielibyśmy do czynienia z zagrożeniem. Natomiast ich zakorzenienie powoduje, że raczej tutaj, jeśli będą ubytki, to będą dotyczyły tych, którzy przybyli pół roku temu, rok temu, trzy czy nawet cztery lata temu. I tutaj moim zdaniem większego zagrożenia dla Polski nie widzę.
Tego nie wiemy do końca, dlatego że w momencie, kiedy ta ich ojczyzna będzie na nowo budowana, być może właśnie zechcą wrócić i ją budować. Ja jeszcze, żeby tak poszukać tych takich światełek w tunelu, mimo wszystko, właśnie tych jasnych punktów, które dają nadzieję, chciałabym przywołać tę historię z autobusami dla winnicy. Piękna, prawda? To akurat pokazuje, że statystyka statystyką, badania badaniami, ale jednak jest w nas dużo takiej empatii. Tak samo jak tych zachowań może niekoniecznie pięknych, bo mówię tutaj nie o jakiejś tam trzeźwej ocenie sytuacji, czy jesteśmy z tej strony, czy z tamtej strony pewnego sporu, tylko mówię o otwartej wrogości. A tutaj jednak mamy do czynienia z czymś bardzo ładnym.
To znaczy, ja myślę, że trzeba oddzielić kilka aspektów tej współpracy. Pan doktor powiedział na temat kwestii ekonomicznej i tego wymiaru jakby tej współpracy, która jest bardzo ważna i Polska w ogóle powinna bardzo mocno naciskać na stronę ukraińską, żeby uczestniczyć w odbudowie tej Ukrainy. Bo ta Ukraina po wojnie nie dość, że będzie całkowicie w dużej mierze zrujnowana, też pod względem chociażby traum, które Ukraińcy przeżywają, nie tylko gospodarczo, ale też społecznie. I to jest ważne. Natomiast ta Ukraina to będzie taka Ukraina, która będzie musiała się zbudować jakby w strukturach państwa. Pan doktor powiedział na temat budowania samorządności. Przypomnijcie sobie państwo, jak Polska po transformacji, jakim to było ważnym czynnikiem właśnie budowa tej samorządności. My byśmy nie byli dzisiaj w tym miejscu, w którym jest jesteśmy, gdybyśmy nie umieli zbudować swoich takich lokalnych ojczyzn. I Ukraina musi zrobić dokładnie to samo, a my jesteśmy dla nich najlepszym punktem odniesienia. Natomiast wracając do... I to jest jakby ten jeden aspekt, czyli właśnie taki ekonomiczno-społeczny. Drugim aspektem jest kwestia tej historii przepracowanej i nieprzepracowanej. Tak naprawdę nas będzie ratowało, zwłaszcza w kontekście tej wojny hybrydowej, wojny kognitywnej, w tych wszystkich fake newsów, przede wszystkim edukacja. To, co pani redaktor przywołała, czyli to Centrum Mieroszewskiego, które naprawdę, kolokwialnie powiem, robi znakomitą robotę, bo tam się spotykają najważniejsi naukowcy zajmujący się sprawami polsko-ukraińskimi, ale z różnej strony, bo obok profesora Grzegorza Motyki siada profesor Andrzej Nowak i to są jakby ludzie z dwóch różnych baniek, możemy powiedzieć, i oni próbują szukać jakiegoś konsensusu, jeżeli chodzi o tą współpracę i to jest bardzo ważne. Ale jest też kwestia jakby takiego wprowadzania trudnych aspektów do przestrzeni publicznej, które niestety, zwłaszcza jak będą się zbliżały wybory, będą coraz bardziej wykorzystywane. Jest takie pojęcie w stosunkach międzynarodowych, które się nazywa tak zwaną sekurytyzacją bezpieczeństwa. To polega na tym, że często w przestrzeni publicznej pojawiają się elementy związane z bezpieczeństwem, które mają taki wymiar jakby pokazywania czegoś, co jest zagrożeniem egzystencjalnym i na bazie tego można wprowadzać różne zasady, które na przykład będą łamaniem dotychczasowych normatywów, dotychczasowych praw, przesuwaniem granic. I tak jak mieliśmy kiedyś w kampanii wyborczej sprawę związaną z lękiem przed uchodźcami, potem mieliśmy z ideologią LGBT. Ja się teraz obawiam, że teraz będziemy mieli kontekst strachu przed Ukraińcami i że to będzie na narastało i takie akcje, i takie sytuacje, z jednej strony wykorzystywane przez polityków, którzy mówią nie, nie damy tych autobusów, dlatego że chcieliście nazwać tak jeden z oddziałów bohaterów UPA, a z drugiej strony zrzutka ponad 500 000 bodajże chyba z tego co pamiętam tak. zostało zebrane.
Już zostało, chcieli organizatorzy tej zbiórki na autobusy, które po prostu chcieli Polacy wysłać do Winnicy. Chcieli zebrać 500 000 złotych, ale już jest grubo ponad 500 000 i zbiórka trwa.
Ale z drugiej strony dla mnie to też jest taki sygnał mówiący o Polsce i o Polakach. Bo to nie może być tak, że Polska będzie stała samymi zbiórkami i jak będzie jakaś sytuacja newralgiczna. Zresztą państwo w radiu mieliście też taką sytuację. Przecież Adasia Orlika dzięki zbiórce Łatwoganga udało się zebrać na niego.
No i dzisiaj wpłynęły pieniądze, to jeszcze raz podkreślę.
I udało się w końcu zakończyć tą fantastyczną aukcję. I to jakby pokazuje, że mamy całkowicie podzieloną Polskę. Że z jednej strony są ludzie, którzy uważają, że trzeba pomagać. Ponad podziałami, ponad tymi politycznymi podziałami, bo ta sytuacja polsko-ukraińska jest niestety wykorzystywana przez niektóre środowiska, dla których ich własne interesy, partykularne interesy są ważniejsze niż dobrosąsiedzkie interesy. Oni jakby próbują odsuwać tą kwestię zagrożeń, jakimi niesie ze sobą Rosja, a ważniejsze jest na przykład dla nich spolaryzowanie społeczeństwa. Ja się tego właśnie obawiam. Natomiast takie akcje dają nadzieję, bo tych akcji jest bardzo dużo. Przecież doskonale chociażby obie znamy Anię Kudzie, która prowadzi też taką akcję od samego początku wojny pełnoeskalowej.
I jest konserwatorką zabytków, która pracuje we Lwowie. Mimo wojny w dalszym ciągu działa i konserwuje zabytki, odnawia.
A z drugiej strony zawozi medyczne, wojskowe apteczki, wozi je razem na front razem ze swoją przyjaciółką, robiąc przy okazji filmy dokumentalne i dokumentując to, co tam się dzieje i zawożąc tam samochody, które są cały czas potrzebne na froncie cywilne, po to, żeby na przykład przywozić rannych z pola walki. Więc to są, mamy milion takich historii, na przykład pomaganie przez polskich dziennikarzy zwierzętom z Ukrainy i ściąganie ich do Polski. Więc to są jakby te dobre, pokazuje dobroć w ludziach, no ale nie można zapominać o tym, że są środowiska, które będą wygrywały na tej wzajemnej niechęci.
Mamy zaledwie 2 minuty do końca rozmowy, więc szukałabym tutaj podsumowania. Marcin Paladę, może zechciałby pan się pokusić o taką puentę dla naszej rozmowy, bo bardzo dużo wątków i mówiliśmy o przyczynach i o tym, co nam przeszkadza, co nam się opłaca, co się nie opłaca, jaki jest stan rzeczy, to może porozmawiajmy o przyszłości. Czy pana zdaniem te stosunki polsko-ukraińskie mają szansę na taką dobrą przyszłość? Dobre sąsiedztwo. I jeśli tak, to jakie warunki powinny być spełnione? Myślę, że się nie słyszymy, więc może do pana doktora skieruję to pytanie i do pani doktor.
Nie chciałbym być tutaj cyniczny, tak, ale uważam, że w stosunkach międzynarodowych najważniejsze są interesy. Tak.
Jednak.
Jestem ekonomistą, tak? Co prawda ekonomia to nauka społeczna, ale jednak najważniejsze są interesy. Polityka zagraniczna od czasów Clausewitza jest realizowana kosztem innych państw, a więc to też jest taka prawda, która jest dla nas pewnym wyznacznikiem tego, co się dzieje dzisiaj. Nie chciałbym, żebyśmy dominowali w tej dyskusji dotyczącej tego, co się wydarzyło 50-80, a może nawet jeszcze wcześniej, bo byśmy sobie wrócili do powstania Chmielnickiego, tak? To nie jest ten czas. To może zostawmy to faktycznie historykom. To są trudne rzeczy, których będzie bardzo trudno znaleźć pewnie pełną zgodę. Natomiast to, co dla mnie jest najistotniejsze, to i co myślę, że powinno kończyć tę naszą dyskusję, to spróbujmy zrobić wszystko, żeby wygrać przyszłość. Wygrać przyszłość w postaci właśnie dobrej współpracy.
Ponieważ jesteśmy już po czasie, więc dosłownie zdanie pan Marcin Paladę i Barbara Patlewicz. Panie Marcinie.
Ja nie jestem optymistą, szanowni państwo, co do relacji przyszłych. Uważam, że jest bardzo poważne zagrożenie, nie wynikające z tego, że w tej chwili mamy przede wszystkim spór o to, co było, ale musimy mieć świadomość tego, że po pierwsze Ukraina, która wcześniej czy później zakończy wojnę, zobaczymy, czy to będzie, że tak powiem, jakaś forma rozejmu, czy coś więcej, będzie mimo wszystko liczącym się podmiotem w relacjach międzynarodowych i będzie chciała swoją podmiotowość tym bardziej i swoje znaczenie w Europie Środkowo-Wschodniej zaznaczyć. Po drugie, mamy do czynienia z sytuacją, że od bardzo dawna ani Rosja, ani Niemcy, niezależnie od tego, jak te organizmy państwowe się nazywały, nie były zainteresowane powstaniem silnego organizmu i współpracy państw, narodów w środkowej części Europy. To jest dodatkowy balast zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski, bo mówiąc brutalnie, możemy być przez zarówno Berlin, jak i Moskwę rozgrywani po to, żeby tej współpracy tutaj nie było, żeby nie było przeciwwagi dla próby dominacji w tym regionie przez Rosję i Niemcy.
I pani doktor, dosłownie dwa słowa.
Ja się zgadzam z panem doktorem. Myślmy o przyszłości, działajmy racjonalnie i odsuńmy jak najdalej Rosję.
Doktor Barbara Patlewicz, doktor Arkadiusz Malkowski i Marcin Paladę byli gośćmi, a już za chwilę u nas wiadomości.